Absolute Beginner, śpiewał David Bowie. Oczywiście jest godzina 8.15, to jest poranek w net. Wywiad w net. A naszym gościem jest dzisiaj pan minister Antoni Macierewicz, były szef MON-u, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, poseł ziemi piotrkowskiej Polski, polityk. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, te wyniki wyborów już mniej więcej są znane. Czy one jakoś zmieniają dla pana obraz polskiej polityki?
Tak, one zmieniają obraz polskiej polityki w sposób bardzo istotny, spodziewany, ale jednak i istotny, i taki, który odegra w najbliższym czasie olbrzymią rolę. One, można by powiedzieć, na trwałe zakorzeniają ten kierunek społeczno-ideowo-polityczny, który nazywamy dobrą zmianą, formację patriotyczną, a w życiu codziennym, w życiu lokalnym, a siła i trwałość życia lokalnego i jego odporność na zmiany polityczne jest olbrzymia. W związku z tym konsekwencje tych wyborów to są konsekwencje na dziesięciolecia. Nieporównanie głębsze niż konsekwencje wyborów parlamentarnych, które często mają w sobie pewną doraźność, nawet jeżeli wprowadza się zmiany bardzo istotne, to ewentualna nowa ekipa ma szansę je odwrócić. Zmian dokonywanych na poziomie lokalnym odwrócić jest bardzo, bardzo trudno. Także bardzo się z tego cieszę, bo to oznacza, powtarzam raz jeszcze, zakorzenienie zmian sygnowanych przez dobrą zmianę, zmian idących w kierunku społecznym, patriotycznym na długie dziesięciolecia w Polsce. To dobry dla nas znak.
No tak, ale czy to oznacza, że ten podział w dużych miastach, gdzie prawica osiąga mniej więcej 30% głosów i trudno bardzo wykroczyć poza tą barierę, czy to też jest taki stan trwały, który będzie trwał przez dziesięciolecia wobec tego?
Wielkie miasta są o wiele bardziej płynne, o wiele bardziej podatne na różne nowe wydarzenia, więc zupełnie inną mają strukturę adaptacji i akceptacji politycznych i ideowych przemian, więc nie stosowałbym tej formuły, o której przed chwilą mówiłem, do wielkich miast. Tutaj olbrzymią rolę odgrywają także poszczególne decyzje, od trafności których zależą efekty.
No tak, ale dlaczego wobec tego na przykład w Warszawie nie udało się przynajmniej osiągnąć drugiej tury, mimo że kampania, nawet zdaniem jej krytyków, była dynamiczna, aktywna i no taka rzucająca się w oczy?
Wie pan, w Warszawie osiągnięto najlepszy wynik, jaki w ogóle kiedykolwiek osiągnęła prawica w Warszawie. Warto sobie z tego jednak zdawać sprawę, więc krytykując, czy też zadając te pytania, myślę, że złożyło się na to bardzo wiele elementów i będziemy jeszcze je jakiś czas analizowali, żeby odpowiedź miała rzeczywistą wartość, czyli nie była tylko newsem jednego poranka radiowego, tylko oddawała rzeczywistą strukturę problemu i pozwalała na wprowadzenie zmian, więc niech pan mi pozwoli wstrzymać się od jednoznacznej odpowiedzi, poza gratulacjami dla pana Jakiego, dla wszystkich, którzy pracowali w tej kampanii tak z takim niesłychanym wysiłkiem, za co serdecznie dziękujemy. Na pewno z tego będzie na przyszłość pożytek, ale pełna analiza jeszcze jest przed nami.
Czy odwołanie się na poziomie ogólnopolskim w kampanii wyborczej do kwestii imigrantów w tym materiale telewizyjnym szeroko komentowanym było zdaniem pana ministra skuteczne? I czy było celowe?
Ja bym powiedział tak, problem jest olbrzymi i bardzo poważny. W związku z tym nieporuszenie tego problemu w kampanii wyborczej o takiej wadze dla przyszłości Polski, bo te wybory miały, powtarzam raz jeszcze, nie tylko gdy dzisiaj obserwujemy wyniki, ale było od samego początku wiadomo, że będą miały olbrzymie znaczenie. Znaczenie dlatego, bo to są pierwsze wybory od 2015 roku, od jesieni 2015 roku, w związku z tym będą rodzajem opowiedzenia się za lub przeciw w skali ogólnopolskiej temu kierunkowi politycznemu, który Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło, a łatwo zauważyć, że to są kwestie zupełnie fundamentalne dla polskiego życia politycznego od 1989 roku. W związku z tym to nie jest doraźna kwestia. A po drugie chodziło właśnie o to, żeby te przemiany, które zostały zasygnalizowane w decyzjach ustawowych na poziomie rządu, na poziomie centralnym, uzyskały zakorzenienie właśnie w życiu lokalnym i w życiu codziennym, które, jak już mówiłem, ma nieporównanie większą trwałość niż decyzje centralne. Więc waga była olbrzymia, stawka była olbrzymia, dlatego nie wyobrażam sobie, żeby ta kwestia mogła nie zostać podjęta. Jest problem, czy sposób podjęcia i czas był najbardziej trafny, no ale to już muszą się wypowiedzieć z jednej strony artyści, socjologowie i znawcy tego, co się nazywa PR-em, prawda? Tak sądzę. Ja się wolałbym wstrzymać od oceny tego klipu za to podjęcie tej tematyki. No, uniknięcie jej byłoby nieroztropne, bo to jest po prostu naprawdę bardzo ważna kwestia, jedna z centralnych zupełnie, zawierająca w sobie odpowiedzi i problemy zupełnie centralne dla naszego życia społecznego.
No i właśnie w tej centralnej kwestii wielu komentatorów, i to bynajmniej nie związanych z tymi siłami takimi radykalnie opozycyjnymi, twierdzi, że wiarygodność obozu rządzącego w kwestii imigracji jest mocno kontrowersyjna, że imigranci do Polski przybywają, że ten proces trwa, widać to zresztą nawet na ulicach wielkich miast, na ulicach Warszawy, że to nie jest ten sam moment, kiedy był w 2015, kiedy po prostu Prawo i Sprawiedliwość obiecywało, że pewne procesy powstrzyma, no bo te procesy trwają.
Myślę, że i tak, i nie. Jest w tym dość dużo zapewne po prostu niewiedzy i niezrozumienia charakteru tej obecności. Ona najczęściej, to co jest podnoszone, ona najczęściej jest obecnością doraźną, sezonową, związaną na przykład z pracami rolnymi, gdzie po prostu brakuje rąk do pracy, a zebranie plonów na przykład owocowych jest absolutnie konieczne, bo konsekwencje niemożności dokonania szybkiego zbioru byłyby po prostu dla rolników i dla polskiej gospodarki zupełnie tragiczne, ci ludzie później wracają do siebie, czy jadą gdzie indziej. Nie pozostają, nie stają się stałym elementem naszego życia społecznego, a tutaj jest podstawowe pytanie i podstawowa kwestia, więc coś, co można pokazać właśnie w takiej polemice doraźnej, czy nawet telewizyjnej, nie jest tym samym, co proces dokonywania przemian zwanych multikulti, bo takiego procesu w Polsce nie ma, nie będzie i ta kwestia jest jednoznacznie stawiana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.
To niech ta deklaracja tak zostanie. W takim razie Stany Zjednoczone zapowiadają, że wycofają się z porozumienia w sprawie redukcji rakiet średniego zasięgu z głowicami jądrowymi. Czy tutaj jak jest Polska perspektywa tego, co się dzieje?
No, przede wszystkim to jest odpowiedź na to, co Rosja robi już od długiego czasu. Także taka decyzja Stanów Zjednoczonych, czy też podniesienie tej kwestii, bo między podniesieniem kwestii a decyzją, dlatego chcę wycofać swoje sformułowanie, decyzja o ostrzeżeniu, że taki problem jest bardzo poważnie rozważany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, była zupełnie oczywiste i oczekiwane. oczekiwane już od dłuższego czasu. Rosja narusza to porozumienie już od dawna. My jesteśmy w jakimś sensie na celowniku tych naruszeń ze strony rosyjskiej. To jest problem tego, co się dzieje w obwodzie królewieckim, prawda? Mamy tutaj, tak powiem, obfite dowody narastających zbrojeń, w tym także składowania tam rakiet, które naruszają ten układ, więc trudno się temu dziwić, ale na razie to jest zapowiedź. W związku z tym należy to traktować jako dążenie do zmuszenia Rosji do cofnięcia tych posunięć, które wywołują naruszenie tego traktatu. Ale pan prezydent Trump jest człowiekiem bardzo słownym. Jeżeli już doprowadza do takiego ostrzeżenia, to znaczy, że jeśli Rosja się nie wycofa, to nastąpi ze strony amerykańskiej, nastąpią konsekwencje i nastąpią wtedy w takiej sytuacji na pewno.
Media zachodnioeuropejskie, które nie przepadają za prezydentem Trumpem, mówią, że rozpoczyna się nowy wyścig zbrojeń.
Rzeczywiście media niektóre nie przypadają za panem prezydentem Trumpem i ja nie wiem wprawdzie do jakich artykułów pan się tutaj odwołuje, ale często jest próba przerzucania na pana prezydenta Trumpa odpowiedzialności za to, co jest wyłącznie konsekwencją obrony wolnego świata przez Stany Zjednoczone. To niesprawiedliwe sformułowanie. To nie pan prezydent Trump rozpoczyna wyścig zbrojeń, to robi systematycznie Rosja, począwszy od agresji na Gruzję, agresji na Ukrainę, swoją interwencją w Syrii, złamaniem właśnie kolejnych porozumień, które minimalizują zagrożenia, niechęci podjęcia przez bardzo jasnej już złożonej ponad rok temu propozycji pana prezydenta Trumpa dotyczącej obniżenia zagrożenia nuklearnego. To są wszystko inicjatywy pana prezydenta Trumpa, który chce te zagrożenia zmniejszyć, a ze strony Rosji mamy do czynienia z nieustanną podnoszeniem bariery agresywności. Jeżeli media agresję rosyjską chcą odpowiedzialność za to przerzucić na prezydenta Trumpa, to po prostu są stronnicze i szkoda, że tak robią.
No ale czy wobec tego, że takie głosy pojawiają się jednak w zachodnioeuropejskiej opinii publicznej, czy jest tak, że my możemy być pewni na przykład reakcji tej opinii w momencie, kiedy NATO będzie musiało jakoś zadziałać tutaj, w naszym terenie?
Nie rozumiem tego pytania, za to jeżeli chodzi o te media, bądź tych dziennikarzy, którzy odgrywają rolę pożytecznych idiotów strony rosyjskiej, no to możemy być pewni, że nadal będą ją odgrywali, więc proszę się temu specjalnie nie dziwić. Agentura wpływu w świecie medialnym, rosyjska agentura wpływu jest bardzo, bardzo szeroko rozbudowana i odgrywa w polityce rosyjskiej olbrzymią rolę. Chcę, żebyśmy mieli jasność, że mamy do czynienia z całym, tak powiem, przemysłem, ze strukturami, które działają w sposób świadomy, a nie przypadkowy i oddziaływują tak, żeby miał pan właśnie takie wrażenie, że oto to Stany Zjednoczone są agresorem, czy tym czynnikiem, który podwyższa zagrożenie, jest dokładnie odwrotnie. To jest skutek polityki rosyjskiej.
Spróbuję jeszcze raz w takim razie zadać pytanie, które mnie nurtuje. Czy możemy być pewni naszych zachodnioeuropejskich sojuszników w momencie, kiedy NATO będzie musiało podjąć jakieś decyzje w odpowiedzi na działania Rosji?
Nie mam wątpliwości, że możemy być pewni stanowiska Stanów Zjednoczonych. Było to nie tylko wielokrotnie werbalnie formułowane, także przez panią ambasador Mosbacher, ale także czynnie w decyzjach strategicznych i decyzjach militarnych Stanów Zjednoczonych wobec Polski. Na terenie naszego kraju stacjonują siły amerykańskie. Mam nadzieję, że zostaną wkrótce zwiększone. Ta obecność jest istotnym czynnikiem gwarantującym Polsce bezpieczeństwo.
Czyli jednak liczymy na Amerykanów, nie do końca liczymy na Zachód.
Nie, dlaczego? Liczymy na Zachód. Stany Zjednoczone są na Zachód od Polski.
Chodziło mi o ten bliższy zachód. Panie ministrze,
pan
czy pan...
Bliższy zachód, pan mówi o Niemcach.
Niemcy, no,
mam nadzieję,
Francja.
Że, mam nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Niemcy, chociaż rzeczywiście różnorodne głosy, jak pan słusznie to przed chwilą podniósł, tak stawiają nad tym różne znaki zapytania, a upór Niemców i to na szczeblu rządowym w sprawie Nord Stream 2, który jest po prostu olbrzymim zagrożeniem dla Polski, dla bezpieczeństwa, dla fizycznego bezpieczeństwa energetycznego Polski, a co za tym idzie także dla militarnego i politycznego. Nord Stream 2 jest olbrzymim zagrożeniem. Jeżeli Niemcy próbują twierdzić, że tak nie jest i kontynuują tę inwestycję, no to jest działanie wymierzone w nasze żywotne interesy i z tego trzeba sobie zdawać sprawę. W związku z tym odpowiedź jest jasna.
Parlament Rzeczypospolitej zajmował się niedawno sposobem, w jaki ma być zorganizowane dowództwo polskich sił zbrojnych. Czy to jest zdaniem pana ministra, to jest dobry kierunek w tej chwili? Chodzi mi to o usytuowanie szefa sztabu generalnego dowództwa wojennego. To wszystko, co ostatnio się w Sejmie działo.
W tej sprawie nic się nowego ostatnio nie działo. To jest decyzja, która została podjęta już na przełomie 2015 i 2016 roku.
Ale ostatnio Sejm się tym zajmował.
Obecnie mamy jedynie, można by powiedzieć, ustawową wykładnię tej decyzji. I oczywiście dobrze się stało, że ona uzyskała tę pieczęć ustawy sejmowej. Tak, to jest dobry kierunek.
Panie ministrze, czy to jest tak, chodzi mi tutaj o usytuowanie w tym systemie dowództwa tego segmentu sił zbrojnych, nad którego organizacją pan pracował, kiedy pan był ministrem, czyli obrony terytorialnej. Czy to jest tak, bo są głosy krytyczne, się pojawiają, że to jest cały czas taki stan nadzwyczajny, że one są bezpośrednio podporządkowane ministrowi, jakby cały czas wyjęte z tej ogólnej struktury?
Nie, one nie są wyjęte z ogólnej struktury. One są częścią Armii Polskiej, są piątym rodzajem sił zbrojnych i dobrze, że tak jest, a bezpośredni nadzór ministra. To jest też troszeczkę błędnie sformułowane. Warto pamiętać, że ustawa dotycząca sił zbrojnych jednoznacznie sytuuje ministra jako zwierzchnika bezpośredniego wszystkich żołnierzy w Polsce. Każdego żołnierza w Polsce. Każdy żołnierz w Polsce podlega ministrowi obrony narodowej. Tego często się nie chce rozumieć, bo bardzo niewielu ludzi zna ustawodawstwo. Bywa też, że różni emerytowani generałowie albo nie znają ustawy, albo udają, że nie znają. I to, że Wojska Obrony Terytorialnej podlegają ministrowi, nie odróżnia ich specjalnie z tego punktu widzenia od żołnierzy innych rodzajów sił zbrojnych. Za to co innego odróżnia. Po prostu te wojska ciągle są w procesie organizacji, ciągle są w procesie powstawania i z tego względu istnieje pewnego rodzaju odrębność ich usytuowania w stosunku do pozostałych rodzajów sił zbrojnych, które są już od dawna zorganizowane i których struktura jest już zamknięta. Ta jeszcze nie, stąd bezpośredni nadzór ministra obrony narodowej, silniejszy niż w innych wypadkach.
Skoro pan minister wspomniał emerytowanych generałów, pojawiły się takie głosy tu przy okazji tej intensyfikacji współpracy polsko-amerykańskiej, że obecność wojsk amerykańskich na terenie Polski osłabia nasze bezpieczeństwo. To był głos generała Różańskiego, który no już nie jest generałem w czynnej służbie, jak rozumiem, ale czy tego typu poglądy w tej nieco starszej części generalicji, one są zdaniem pana ministra powszechne, czy to jest taki nurt myślenia wyjątkowy, czy on reprezentuje jakąś jedną grupę ludzi w polskim wojsku?
On reprezentuje, moim zdaniem, grupę ludzi w polskim wojsku. Pan przywołał pana Różańskiego, no ale to jest także pan Skrzypczak, który jednoznacznie się w tej sprawie wypowiada tak samo jak Różański, tylko zgodnie ze swoim temperamentem formułuje to bardziej ekspresyjnie, tak bym to sformułował, ale treść polityczna jest taka sama, czy strukturalno militarna jest dokładnie taka sama. To są... Znaczy ja się cieszę z tych wypowiedzi, bo ten kierunek działania tych ludzi był jasny dla mnie już od naprawdę długiego czasu. Za to, ponieważ nie formułowali publicznie tych poglądów, tylko je realizowali. W związku z tym duża część, większość opinii publicznej i nawet bardzo wielu polityków nie zdawało sobie sprawy z realnego stanowiska tych ludzi. Mieli na przykład bardzo duży kredyt zaufania, także wśród zwolenników współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, tych ludzi, którzy są świadomi, jak wielką wagę dla bezpieczeństwa Polaków ma nasz strategiczny, powtarzam, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Lekceważono albo nie wierzono wręcz, że może się znajdować, może być generał Polski w XXI wieku, który twierdzi, że obecność wojsk Stanów Zjednoczonych na naszym terenie jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. To jest nie tylko absurdalne, to jest po prostu działanie na korzyść Rosji i takie poglądy, oczywiście jest wolność słowa, to jest jasne i każdy może uważać, co chce. Tylko że nie wolno z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego zgadzać się, żeby takie poglądy kształtowały działanie istotnych organów państwa i istotnych części polskiej armii, bo wtedy doprowadzamy do chaosu w polskiej armii, który i tak już powstaje na skutek tej sytuacji, że dopuszczono by zbrodniarze nosili czy też byli traktowani jak tacy, którzy mają prawo nosić szlify generalskie. To już wprowadza naprawdę bardzo duży dysonans wewnętrzny w morale i świadomość żołnierską. Do tego, jeżeli jeszcze teraz się aprobuje ludzi, którzy wprost formują prorosyjskie poglądy i zagrażające bezpieczeństwu państwa polskiego, to taki chaos i zagrożenie bezpieczeństwa dla bezpieczeństwa państwa się tylko pogłębia, to źle.
Rozumiem, że mówiąc o tych szlifach generalskich noszonych przed zbrodniarzy, pan minister też nawiązuje do nieudanej, czy też zablokowanej raczej próby, żeby tu pozbawić tych szlifów generalskich.
Czy wie pan, ja powiem tak, no, dla mnie ludzie typu Kiszczaka czy Jaruzelskiego nigdy nie byli generałami polskimi i nigdy nie będą, bez względu na to, jakie będą im przysługiwały naramienniki. To nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Podobnie dotyczy Rokossowskiego czy innych tego typu ludzi, więc ale to jest postawa moralna, a nie mająca znaczenie dla, tak powiem, wychowywania polskich żołnierzy i działania, oddziaływania tego typu rozstrzygnięć w strukturze państwa polskiego. To jest bardzo duży błąd i im szybciej on zostanie wyeliminowany, tym lepiej dla Polski.
Maraton wyborczy się rozpoczął, będą wybory do parlamentu, przedtem wybory do Parlamentu Europejskiego. Czy pan minister ma jakieś swoje zamiary polityczne związane z tymi wyborami? Gdzie pan będzie kandydował, czy do Parlamentu Europejskiego, czy do Parlamentu Polskiego? Jak pan widzi swoją polityczną przyszłość?
Ja jestem Polakiem, politykiem polskim, w związku z tym, jeżeli będę realizował swoją misję polityczną, to na pewno w Polsce.
Antoni Macierewicz, minister, polityk, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, taki moment na chwilę muzyki, a może Chris Ria. Muzyka jak muzyka, ale ten teledysk. No i jest godzina 8:42. Antoni Opaliński, to jest Poranek Wnet. Druga godzina powoli dobiega końca, ale jeszcze o wielu rzeczach opowiemy w studiu. Kolejny gość, proszę państwa, jest takie miejsce w polskiej infosferze, nazywa się Business Alert. To jest to miejsce, gdzie można się dowiedzieć, jak bije puls polskiej i światowej gospodarki, a przede wszystkim jak bije puls energetyki. Redaktor naczelny portalu Business Alert, pan Wojciech Jakubik, jest teraz gościem Poranka Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zanim zajmiemy się różnymi poważnymi sprawami strategicznymi, to taką jedno pytanie, czy pan coś może powiedzieć, może pan nic nie może powiedzieć, nie wiem, o aktualnej sprawie. Przeczytałem tutaj w jednym z miejsc, akurat nie na portalu Business Alert, że złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu szef PGE Górnictwo i Energetyka, pan Sławomir Zawada. To zdaje się jest dość poważna spółka, czy tam coś się takiego w tej spółce dzieje, co tą dymisję jakoś tłumaczy?
Na pewno mogę powiedzieć, jeśli tylko coś wiem, to się z Państwem podzielę. Mogę tylko spekulować, ponieważ nie mam informacji na temat rzeczywistych przyczyn odwołania tego człowieka. Wiem natomiast, że tuż przed szczytem klimatycznym COP24 w Katowicach właśnie ta spółka miała ogłosić decyzję w sprawie nowej odkrywki węgla brunatnego w Ościsłowie i nie wiadomo, co z tą decyzją się stanie. No bo rzeczywiście, jeżeli ogłosimy otwarcie kolejnej odkrywki w przeddzień szczytu klimatycznego w Katowicach, no to będziemy mieli gwarantowaną nagrodę z Kamienny Roku od Greenpeace'u i wielką aferę w mediach zielonych, tak bym to ujął. Może związek jest jakiś właśnie z tą sprawą, ale nie wiem tego, więc nie chcę przesądzać.
To w takim razie zajmijmy się sprawami strategicznymi. Było teraz ważne spotkanie polsko-niemieckie. Dwa tematy zdominowały, przynajmniej w takim odbiorze medialnym, te rozmowy. Jedna to oczywiście nieustająca troska naszych zachodnich sąsiadów o naszą praworządność, ale druga to kwestia Nord Stream 2. To już wygląda trochę jak taki rytuał. My się z Niemcami spotykamy, mówimy im, że nam się to nie podoba, oni kiwają głowami, a sprawa toczy się do przodu. Jak w tej chwili wygląda sprawa Nord Streamu?
To jest jak rozmowa dwóch głuchych ludzi, którzy powtarzają to samo. My powtarzamy mantrę o Nord Stream 2, Niemcy powtarzają mantrę o reformie sądownictwa w Polsce i strony nie słuchają się nawzajem. Wydaje mi się, że w Berlinie zabrakło jakichś konstruktywnych propozycji po obu stronach. Polacy mogli rozmawiać na przykład o wspólnym wsparciu obszarów górniczych, bo przecież to łączy Śląsk i Łużyce. Problemy górnictwa tak naprawdę łączą Polskę i Niemcy i możemy razem wypracować jakieś rozwiązania europejskie, które dadzą środki na reformę, na przeobrażenie tych obszarów. Możemy razem walczyć o pieniądze, a wiadomo, że z Niemcami to by było dużo łatwiejsze. Możemy razem rozmawiać o szczycie klimatycznym COP24 właśnie w Katowicach. I jeżeli spotykają się prezydenci dwóch krajów, no to nie można oczekiwać jakichś umów gospodarczych, jakichś przełomowych decyzji. Na pewno na panelu dyskusyjnym nie da się załatwić sprawy Nord Streamu II, więc może warto było wysłać jakiś pozytywny sygnał. Na przykład też w stronę projektu gazociągu Baltic Pipe, ponieważ kanclerz Angela Merkel teraz wszystkim chce udowodnić, że pomimo poparcia i parasola politycznego, bo tak to trzeba nazwać, nad Nord Stream 2, ona wspiera dywersyfikację, ona wspiera uniezależnienie Europy od gazu rosyjskiego, czy to poprzez dostawę z Azerbejdżanu, czy to za pomocą LNG z USA, to czemu nie miałaby wyrazić jasnego poparcia na przykład dla Baltic Pipe, które byłoby bardzo korzystne dla tego projektu. O to wszystko nie zawalczyliśmy, daliśmy sobie po razie i wszyscy się rozjechali do domów.
Rozumiem, że realnie w tej chwili, jeśli chodzi o tą inwestycję Nord Stream 2, już nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Ona po prostu...
Jesteśmy w stanie jeszcze dużo zrobić, ale niekoniecznie ją zablokować. Ale fakt, że jest legislacja Komisji Europejskiej w sprawie prawa antymonopolowego, któremu mógłby zostać podporządkowany Nord Stream 2, sprawia, że można opóźnić ten projekt. Dania nadal nie wyraziła zgody na budowę na jej wodach terytorialnych. Sprawa jest w toku. Tu także nie jest jasne, na ile ona opóźni ten projekt. Na pewno go opóźni. Są analizy, które przekonują, że on powstanie nawet rok później. Nie wiadomo, czy rzeczywiście tak będzie, ale sprawa jest w toku. Oczywiście trudno będzie wysadzić ten projekt, ale razem z Komisją Europejską można go nałożyć na niego chociaż taki kaganiec, który spowoduje, że będzie on później, czy będzie bardziej podporządkowanym prawu europejskiemu, które chroni przed nadużyciami, których dopuszczał się Gazprom, co też stwierdziła właśnie Komisja Europejska.
Pan powiedział o tym zainteresowaniu strony niemieckiej, amerykańskim LNG. Czym to się przejawia?
Niemcy odkopali z dawna porzucony projekt budowy terminalu LNG w pobliżu Hamburga. Rzeczywiście byłoby to narzędzie dywersyfikacji. Byłby to projekt o skali porównywalnej ze Świnoujściem. Z tym, że wymagałby wsparcia, no bo tuż za granicą niemiecką w Holandii mamy już taki wielki terminal i Niemcy zastanawiają się, jak wesprzeć niemiecki terminal, żeby on mógł konkurować z takim wielkim terminalem holenderskim właśnie, który świetnie sobie radzi na warunkach rynkowych. I ta cała dyskusja zaczęła się po to, aby wysłać pozytywny sygnał w stronę Donalda Trumpa, który wręcz pałuje kanclerza Angela Merkel tematem Nord Streamu II. Bardzo słusznie. No ale zobaczymy, co z tych pozytywnych sygnałów rzeczywiście zostanie. Fakty, jakie mamy na stole, to jest dalej parasol polityczny nad projektem Nord Stream 2.
Pan mówi, że tutaj jest problem, bo Hamburg jest zbyt blisko holenderskiego terminalu. Jest nieco dalej naszego terminalu, ale czy to fakt, że Niemcy by odkopali ten projekt, jakoś wpływa na naszą inwestycję?
Na pewno będzie kolejny uczestnik rynku, z którym Polacy prawdopodobnie będą rywalizować, ale nasz terminal ma, dzięki temu, że PGNiG się nim interesuje i zarezerwował całą przepustowość, on ma zabezpieczone finansowanie i zabezpieczone wykorzystanie. Jeżeli dołączą się do tego gracze niezależni w przyszłości, no to on będzie sobie swobodnie radził. No i oczywiście już na Litwie jest też terminal, będą kolejne, Finlandia o tym rozmawia, więc konkurencja będzie rosnąć, no ale mamy ten terminal i z punktu widzenia rynkowego on raczej będzie sobie radził, a z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego on usuwa to egzystencjalne zagrożenie przerwaniem dostaw z Rosji. Jeśli Rosja przerwie jutro dostawy gazu do Polski, to my sobie sprowadzimy ten gaz z innego kierunku i o to chodziło w terminalu.
No, chyba, że będzie jakiś konflikt zbrojny na Bałtyku.
Oczywiście tak, to trzeba brać pod uwagę, no ale tutaj mamy NATO i dlatego właśnie Polacy, Norwedzy, Duńczycy poruszają temat bezpieczeństwa szlaków dostaw surowców także przez Morze Bałtyckie i tutaj także może być zagrożeniem Nord Stream 2, o czym mówił minister spraw zagranicznych Czaputowicz.
To jest chyba dosyć ciekawe zagadnienie, że mimo pewnej odległości ideowej, jeśli chodzi o dzisiejszą Polskę, a elity polityczne krajów skandynawskich, one chyba najlepiej rozumieją te nasze emocje związane z Rosją.
Tutaj nie ma żadnej ideologii, tutaj są fakty na stole, czyli problem nielegalnej aneksji Krymu, agresji rosyjskiej, coraz bardziej ambitnej polityki bezpieczeństwa w regionie, która zagraża krajom NATO, takim jak Polska, Norwegia, Dania, i nas tutaj łączy wspólna obawa o to, czy Nord Stream 2 także w celach bezpieczeństwa nie będzie wykorzystany, co najmniej na przykład do podsłuchiwania Europy, wszystkich europejskich partnerów w NATO. I to są słuszne obawy, które coraz mocniej trafiają do uczestników tej dyskusji. No niestety nie do Niemców, a przecież w NATO Niemcy także zasiadają, a tam decyzje są podejmowane za pośrednictwem konsensusu. No więc mamy pewien impas w tej sprawie.
Wszystkie, duża część tych publikacji, które jest również w polskich mediach dotyczących spraw energetyki, to często jest też taki element gry politycznej, kiedy czytam jakąś kolejną informację na temat tego, że są jakieś problemy z terminowością na przykład inwestycji Baltic Pipe, to nigdy nie wiem, czy są rzeczywiście problemy, czy tutaj ktoś coś też usiłuje politycznie zagrać. Jak w tej chwili wygląda ten stan?
Nie ma żadnych oficjalnych informacji, które przekonywałyby, że jest coś nie tak z tym projektem. Raczej mamy sygnały o tym, że kolejne etapy harmonogramu są realizowane. Minister Naimski zapowiedział, że na przełomie listopada i grudnia zostanie podjęta decyzja Gazsystemu, czyli polskiego operatora gazociągów, i Energinetu, czyli duńskiego operatora, w sprawie budowy Baltic Pipe. Czyli to będzie ten podpis, który spowoduje, że w przyszłym roku zostaną wbite łopaty w ziemię. No i ten projekt już będzie prawdopodobnie nie do cofnięcia. Mogą pojawić się jakieś przeszkody, mogą pojawić się jakieś opóźnienia, z tym, że nie ma informacji na ich temat w tym momencie, dlatego można tylko spekulować, czy będzie jakieś opóźnienie. Terminarz jest bardzo napięty, jest to ryzykowne, no bo Baltic Pipe ma być gotowy właśnie na rozpoczęcie roku gazowego 2022 w październiku, czyli bezpośrednio po zakończeniu Baltic Pipe musimy zacząć dostawy z Norwegii, aby zacząć zastępować dostawy z Rosji. Z tym, że mamy terminal, mamy giełdę niemiecką, więc w razie opóźnienia Baltic Pipe, którego w tym momencie nie widać, także nie będzie zagrożenia egzystencjalnego dla dostaw gazu do Polski. Jest jeszcze plan B, czyli pływający terminal LNG, który miałby powstać w Gdańsku. Jeżeli nie będzie tej decyzji o budowie Baltic Pipe, to terminal pływający można sprowadzić, bo to jest taki okręt, który cumuje sobie w porcie i dostarcza LNG, on tam przetwarza je na pokładzie. To można zrobić i to stałoby się już w 2020 roku, więc jest plan B, nie ma sygnałów o zagrożeniu tego projektu, są pewne spekulacje w mediach. Jeżeli są jakieś dowody na opóźnienie, to ja chciałbym je zobaczyć, mogę wtedy o nich dyskutować. Na razie nie ma o czym mówić.
Pan mówi o podpisie na przełomie listopada i grudnia, to już niedługo, to będziemy mogli pewnie o tym też porozmawiać. Bardzo to chętnie. Już pewnie będzie na falach radiowych, a nie tylko na www.wnet.fm, bo przypominam naszym słuchaczom, że to już niedługo, już pewnie 12 listopada. No nie wiem, jak to będzie, bo to zdaje się dzień wolny, ale moment, że mimo tego, że dzień wolny, to właśnie wtedy pojawimy się na falach radiowych. Wracając do spraw energetycznych, byliśmy, zdaje się, obaj na konferencji w Warszawie, gdzie wystąpił pan minister Piotr Naimski i wśród różnych innych ciekawych rzeczy mówił między innymi o tej roli energetyki atomowej w polskiej strategii energetycznej. Ten atom to tak powraca się, znika, powraca i znika. Jak to w tej chwili wygląda ta kwestia polskiej atomowej elektrowni?
premier nie rozstrzygnął, czy Polska będzie budować elektrownię jądrową. Jest wola po stronie pełnomocnika do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, po stronie ministra energii. Dyskusyjne jest zaangażowanie spółek Skarbu Państwa, które boją się takiego obciążenia, bo to jest bardzo droga inwestycja, która zwróci się dopiero za dekadę, bo tyle będzie trwała budowa. No i patrząc czysto rynkowo na to przedsięwzięcie, to po prostu łatwiej budować kolejne farmy wiatrowe na morzu i skorzystać z tego potencjału na Bałtyku, który mamy. No ale z drugiej strony, patrząc ze względu, z punktu widzenia polityki państwa, to elektrownia jądrowa jako bezemisyjne, stabilne źródło też byłaby czymś pożądanym, ale premier nie rozstrzygnął tej sprawy. Jest strategia energetyczna, w której prawdopodobnie jest zapis o elektrowni jądrowej i rząd musi dopiero ją zaakceptować, czyli faktycznie czekamy na to, co zrobi z atomem premier Mateusz Morawiecki.
Ale czy te farmy wiatrowe nad Bałtykiem są w stanie dostarczyć nam takiej samej mocy potrzebnej naszej gospodarce jak elektrownia atomowa?
Elektrownia jądrowa może dać na przykład 3000 MW i takie 3000 MW można szybciej i taniej zbudować właśnie za pomocą farm wiatrowych. Tylko że farmy wiatrowe nie mają tego elementu stabilności, którą daje elektrownia jądrowa, co sprawia, że jeśli postawimy sobie farmy wiatrowe, to musimy zainwestować w ich zabezpieczenie energetyką konwencjonalną, czyli faktycznie budując farmy wiatrowe musimy się liczyć ze zwiększeniem emisji dwutlenku węgla z naszego miksu energetycznego, czyli w rzeczywistości to bezemisyjne źródło będzie wymagało emisyjnego backupu i będzie to się kończyło zagrożeniem celów, realizacji celów polityki klimatycznej. A atom po prostu jest zeroemisyjny, nie potrzebuje backupu, więc wydaje się to z punktu widzenia polityki klimatycznej bezpieczniejsze rozwiązanie.
Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Niezależnie od tego, że wszyscy oczywiście politycy obozu rządowego natychmiast dementują, wydaje się możliwe, że część polityków również z pierwszej linii znajdzie się na tych listach. Jaka jest w tej chwili pozycja ministra energii w obozie rządzącym? Bo co jakiś czas on jest wymieniany jako jeden z tych kandydatów do zmiany.
Mamy raz w tygodniu jakąś informację, że będzie dymisjonowany od kilku lat, więc nie chciałbym rozmawiać o plotkach. Na pewno pozycja ministra energii po wyborach samorządowych, w których zwyciężył jego syn, przecież nie będzie gorsza. Na pewno plotki o jego odwołaniu będą się dalej pojawiać. Z informacji, do których ja docieram, nie ma takich sygnałów, że on raczej będzie odwołany, ale w Ministerstwie Energii może się dużo zmienić po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Są sygnały, że może w nich wystartować wiceminister Grzegorz Tobiszowski. No i jeśli pojedzie do Brukseli, to ktoś go będzie musiał w Warszawie zastąpić. Trudno będzie znaleźć kogoś, kto równie dobrze radzi sobie ze związkami zawodowymi z jednej strony, a z drugiej równie mocno lobbuje za interesami energetyki węglowej i górników. Jednak on jest reprezentantem tego czarnego lobby, które przeciwstawia się zielonemu lobby. No i zobaczymy, kto go zastąpi. Czy będzie to człowiek spoza tych grup interesów, czy będzie to jakiś technokrata, być może ktoś z ramienia związkowego, a może w ogóle ktoś z drugiej strony barykady, ktoś, kto opowiada się za wygaszaniem polskiego górnictwa.
Czy my możemy obserwując politykę rządu, określić, jakie tutaj jest zdanie premiera? Bo wydaje się, że w tej kolejnej rekonstrukcji, jeśli ona nastąpi, to zdanie premiera będzie jednak jeszcze bardziej mocne niż poprzednio.
Na pewno premier nie stanął jasno po jednej ze stron tego wewnątrz rządowego sporu. No i naturalnie będzie występował jako rozjemca. On nie jest reprezentantem którejś z tych grup interesów, chociaż każda kursuje do niego z prośbą. Albo o wykreślenie atomu, albo o wykreślenie wiatraków. No i zobaczymy, kogo posłucha pan premier. Na razie nie wygląda na to, żeby zajął jasne stanowisko w tej sprawie. Na pewno decyzja o atomie będzie takim papierkiem lakmusowym, który pokaże, w jaką stronę chce polską gospodarkę skierować pan premier.
No i tyle jest jeszcze rzeczy, o których powinniśmy porozmawiać. COP24 pozostał do omówienia, ale to w tej sprawie
następnym razem.
Pewnie spotkamy się następnym razem. Zauważyłem w internecie, że pan też uczestniczy w takiej ciekawej dyskusji na temat geopolityki, która w polskich mediach, a zwłaszcza w wirtualnych polskich mediach pojawiła się.
Tak, bardzo modny slogan, za którym niewiele się kryje.
A, to się przekonamy w takim razie, czyli czas na jeszcze jedną dyskusję. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Business Alert, był gościem Poranka Wnet i zbliża się powoli do końca trzecia godzina poranka. Jest godzina 8:58. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.